Chrystus. Dobry wieczór Państwu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze nasz,
któryś jest w niebie.
Stolica mądrości.
Módl się za
nami. Bardzo serdecznie witam Państwa kolejny raz tym razem na progu 2013 roku. Ten rok nam się zaczyna już powoli starzeć, to może jeszcze nie, ale dojrzewać. Mamy już prawie połowę stycznia. Mówiąc inaczej, upływa 1/24 całego rozpoczętego roku. To tak jak gdyby z doby, gdybyśmy przeżyli jedną godzinę, pozostało jeszcze 23, to dużo, ale jedna to też sporo i te dwa tygodnie, miejmy nadzieję, że rozpoczęły się dla wszystkich Państwa dobrze. I miejmy nadzieję, że ten rok przyniesie również obok rozmaitych smutnych rzeczy, przyniesie przede wszystkim to, co dobre, nawet wtedy, kiedy będzie trudno. Nasze konferencje odbywają się w roku wiary. Rozpoczęliśmy ten rok wiary w październiku ubiegłego już roku, kilka miesięcy temu, i będziemy przeżywać ten rok wiary, jeżeli Pan Bóg pozwoli, do uroczystości Chrystusa Króla, która przypada w ostatnią niedzielę listopada tego roku. I naszą powinnością jest odnowienie naszej wiary. Do tego nas zachęca Ojciec Święty Benedykt XVI i daje nam również pomoc do tego, byśmy naszą wiarę przeżywali jak najlepiej i urzeczywistniali ją w swoim życiu. Zatem jako przedmiot refleksji w roku wiary, w tej kolejnej już refleksji, wybraliśmy sobie bohaterów wiary Pisma Świętego, biblijnych bohaterów wiary, ale naszą refleksję, jak Państwo pamiętają, miesiąc temu przerwaliśmy w tym znaczeniu, że odeszliśmy od rozważania biblijnych postaci na rzecz świadectwa wiary, które papież Benedykt XVI zawarł w trzeciej części swojej książki opatrzonej tytułem Jezus z Nazaretu, a ta trzecia część nosi nazwę Dzieciństwo. I właśnie na ostatnim spotkaniu przyglądaliśmy się temu, jak Ojciec Święty patrzy w sposób bardzo osobisty, a zarazem bardzo naukowy, patrzy na początki życia Jezusa Chrystusa. Dzisiaj będziemy sobie tę część refleksji kontynuować, skupiając się na tekście i na epizodzie, który dopiero jest przed nami. Mianowicie razem z papieżem rozważymy to, co jest treścią biblijną i teologiczną uroczystości znanej w Polsce jako Matki Święta, Matki Bożej Gromnicznej, czyli uroczystości święta ofiarowania Najświętszej Marii Panny, ofiarowanie Pana Jezusa przez Najświętszą Marię Pannę. Rozważymy sobie tę prawdę, ja przeglądając tytuły tego wszystkiego, co wspólnie rozważaliśmy przez z niektórymi z Państwa, potem oczywiście przez ten czas dochodziły inne osoby, już przez prawie 27 lat nigdzie nie znalazłem tego, żebyśmy rozważali osobno ten właśnie mały i trudny do objaśniania i do zrozumienia epizod ofiarowania Pana Jezusa. Otóż, jeżeli mamy przeżywać 2 lutego właśnie Święto Matki Bożej Gromnicznej, to dobrze będzie, jeżeli razem z Benedyktem XVI przyjrzymy się treściom tego święta i zobaczymy, jak papież ze swoją wiarą przeżywa ten właśnie epizod życia Jezusa Chrystusa upamiętniany w liturgii. Ale zanim to nastąpi, chciałbym Państwu króciuteńko przypomnieć, bo to jest wstęp do tego, co będziemy dzisiaj rozważali, chciałbym króciutko przypomnieć sens tego, na co zwróciliśmy uwagę przed miesiącem. Otóż powiedzieliśmy mniej więcej tak, że z całego życia Jezusa, a Pan Jezus jest samym centrum, z stanowi samo sedno naszego życia wiary. Z całego życia Jezusa papież bardzo słusznie ukazuje jako najważniejsze dwa momenty, dwa wydarzenia. Jeden to jest zwiastowanie poczęcia Jezusa, zwiastowanie Najświętszej Marii Panny. A więc to jest moment, kiedy Syn Boży wchodzi w ludzką historię. I drugi moment, na drugim biegunie życia Jezusa, to jest zmartwychwstanie Pana Jezusa. To jest moment, kiedy kończy się, jeżeli tak można powiedzieć, ta egzystencja ziemska, to życie w ciele i kiedy ciało Jezusa zostaje uwielbione do nowego życia, a On sam wywyższony, jak mówi to wyznanie wiary, na prawicę Ojca. I proszę, niech Państwo zwrócą uwagę, papież to bardzo mocno podkreśla, a nie było to do tej pory tak jasno powiedziane, że obydwie te tajemnice dotyczą ciała i dotyczą obecności Boga i możliwości interwencji Boga w cielesny świat i związanej z ludzkim ciałem. I obie te tajemnice, to znaczy dziewicze poczęcie Jezusa przez Maryję oraz zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, sam początek Jego życia i sam koniec Jego ziemskiego życia, obie te tajemnice są nie tylko sednem, istotą naszej wiary, ale one są, jak zwraca uwagę papież, także przedmiotem największej kontestacji, największego sprzeciwu, największych wątpliwości. Jeżeli podnosi się wobec chrześcijaństwa zarzuty, zastrzeżenia, albo jeżeli szerzy się rozmaite odmiany niewiary, to one się obracają przeciwko dziewiczemu poczęciu i przeciwko zmartwychwstaniu. W obydwu przypadkach ci, którzy podnoszą te wątpliwości, ci mówią, to niemożliwe. I w związku z tym próbują moc Bożą, i na to zwróciliśmy uwagę miesiąc temu, próbują ograniczyć do granic ludzkich możliwości. Próbują zredukować do tego, co człowiek może pojąć i zrozumieć. Moc samego Boga próbują umiejscowić i zrealizować w obrębie tylko tego świata. Mówiąc inaczej, Pan Bóg mógłby tyle, na ile mu człowiek pozwoli. Pan Bóg mógłby działać tyle, ile człowiek jest w stanie zrozumieć, albo ile człowiek jest w stanie pojąć. A ponieważ nie jesteśmy w stanie pojąć ani dziewiczego poczęcia, ani zmartwychwstania, wobec tego pojawia się butna, taka pełna pychy kontestacja, że to jest niemożliwe. I papież w tym miejscu mówi zdanie proste, ale jakże bardzo znaczące. Mianowicie, jeżeli Bóg nie miałby mocy wejścia, ingerencji w nasz świat i jeżeli Bóg nie miałby mocy nad tym, co stworzył, a więc i nad ciałem, i nad materią, to nie byłby Bogiem. Otóż jeżeli Bóg miałby czynić i działać tylko tyle, ile mieści się w kategoriach przestrzeni, czasu oraz w wymiarach naszych ludzkich możliwości, no to na czym polegałoby Jego bóstwo? Przecież i człowieka stać na przeogromne wynalazki, na możliwości, których sobie nie uświadamialiśmy. Ci, którzy pamiętają świat sprzed 50 lat, doskonale wiedzą, że dzisiaj on jest radykalnie odmienny. Mamy wynalazki, o których się niegdyś nie śniło. Wystarczy przypomnieć, powiedzieć, telefon komórkowy, telewizja, internet, sposoby przemieszczania się, samolot, lądowanie na Księżycu albo pobieranie próbek z Marsa. Otóż człowieka stać na wielkie rzeczy. Być może następne pokolenia przyniosą jeszcze odkrycia, o których nam się nie śniło. Ale jeżeli człowiek przekracza granice, których jeszcze dziś nie jest świadomy, to dlaczego mielibyśmy kłaść, stawiać, wyznaczać granice Bogu? W ten sposób papież wprowadza nas w samo sedno tajemnicy Jezusa Chrystusa. I papież powiada tak, prawdą jest. To nie jest żaden mit, to nie jest bajka, to nie jest legenda, jest prawdą, jest wydarzeniem to, że Bóg dla nas i dla naszego zbawienia stał się człowiekiem i przyjął ciało z Maryi Dziewicy. Prawdą jest również, że dla nas cierpiał, umarł i zmartwychwstał. Zatem początek i koniec, one są decydujące. Gdy to przeniesiemy z Jezusa Chrystusa, przeniesiemy na nasze własne życie, to odkrywamy tę samą głębię i odkrywamy znaczenie tej samej prawdy. Także w naszym przypadku tym, co jest największą tajemnicą, jest poczęcie, to, że otrzymaliśmy dar życia. Życie jest jak świeca, jak ogień, jak płomień, który Pan Bóg zapala. Zgasić go może każdy, ale zapalić może go tylko Pan Bóg. To jest jeden kraniec naszego życia. Kraniec, który wychodzi poza możliwości naszej świadomości. A drugi kraniec to jest to przeznaczenie, które nas czeka, którego wyglądamy i ku któremu się nieuchronnie zbliżamy. Mianowicie śmierć i przejście na drugą stronę życia. I między tymi dwoma krańcami rozgrywa się wszystko. Wszystko to, kim jesteśmy i wszystko to, co działamy. I zawierzenie Jezusowi Chrystusowi, inaczej mówiąc, zawierzenie Bogu, który w Jezusie Chrystusie objawił, że jest Ojcem i Synem i Duchem Świętym, ono sprawia, że dzięki temu poznaniu i zawierzeniu Bogu, my również swoje życie możemy ufnie Panu Bogu zawierzyć. Że w tym życiu, takie jakie zostało nam darowane, w tym płomieniu życia, który stanowimy, nie jesteśmy sami. Że ten, który stał się człowiekiem w Jezusie Chrystusie, w tak niezwykły sposób i który w tak niezwykły sposób przeszedł do nowego życia, że sprawi, że również i nasz los nie jest bez sensu. Bo dlaczego Pan Bóg miałby dać nam świadomość i miałby dać nam rozum, gdyby całe nasze istnienie i nasza tęsknota za Nim i potrzeba za Nim miałyby być nierozumne i miałyby nie mieć żadnego punktu odniesienia? Gdybyśmy obdarzeni rozumem i świadomością, gdybyśmy mieli trafiać w nicość i być przeznaczeni do nicości, to bylibyśmy najnieszczęśliwi ze wszystkich stworzeń, które Pan Bóg powołał do życia. Bo według naszego pewnie sposobu pojmowania, sam Bóg wie, jak to jest na pewno, inne istoty takiej świadomości życia, śmierci i sensu nie mają. A skoro my mamy, to także za tym musi być jakieś znaczenie. I to jest puenta z tych papieskich rozważań. Ale jest w nich także drugi wątek, na który zwróciliśmy uwagę pod koniec, a dzisiaj na początku roku chciałbym go Państwu przypomnieć. Mianowicie papież osadza bardzo mocno dziewicze poczęcie i narodziny Jezusa Chrystusa osadza w rzeczywistości Starego Testamentu. Ukazuje jedność biblijnej historii zbawienia. Przypomina sens i znaczenie tego etapu historii zbawienia, który został przedstawiony na kartach Starego Testamentu. Innymi słowy, w innym miejscu papież porównuje dzieje biblijnego Izraela i rzeczywistość biblijnego Izraela, porównuje do winnicy. Powiada, że Izrael był taką uprawną winnicą Bożą. I papież dodaje, ale ta winnica miała swojego właściciela. To nie było tak, że ona wydawała owoce bez odpowiedniego adresata. I oto papież obrazowo, jakże bardzo pięknie mówi, że oto w Jezusie Chrystusie przyszedł właściciel winnicy po to, aby zebrać swoje owoce. A więc całe dzieje Izraela sięgające Abrahama, Izaaka, Jakuba, Mojżesza i innych wielkich bohaterów wiary, o których będziemy jeszcze mówić, one miały swój kierunek, one miały swój sens, swoje przeznaczenie. One miały również charakter uniwersalny, to znaczy powszechny, to znaczy Bóg nie wybrał Izraelitów ze względu na nich samych, żeby podkreślić, że w tym przywileju, w tym wybraniu jest wyłącznie przywilej. Bóg wybrał Izraelitów, żeby byli jego świadkami w świecie, który Boga nie znał. I wybranie oznaczało odpowiedzialność. I właśnie w tym wybraniu przejawiała się tęsknota za Mesjaszem, za Bożym Pomazańcem. I ta tęsknota znajdowała wyraz w nauczaniu proroków. Papież zwraca uwagę zwłaszcza na jeden epizod. Mianowicie na nauczanie proroka Izajasza i na słynną zapowiedź, która jest w księdze proroka Izajasza w 7 rozdziale. I ta zapowiedź brzmi tak, że oto dziewica pocznie i porodzi syna i nazwą go imieniem Emanuel. Ta zapowiedź miała miejsce, możemy ją umiejscowić w czasie, w roku 732 przed Chrystusem. Przez ponad 700 lat przepisując tekst święty, Księgę Świętą, Księgę Izajasza, ci, którzy przepisywali, zastanawiali się, co to znaczy, że oto dziewica pocznie i porodzi syna i nazwą go imieniem Emanuel. I papież w centralnej części swojej książki napisał, jak mi się wydaje, bardzo wzruszająco. Tu proszę sobie wyobrazić, że to nie jest tylko słowo pisane, tylko że sam papież mówi do nas. Gdybyśmy słyszeli jego głos, to by mówił tak. Tak, jestem przekonany, że właśnie dzisiaj, po wszystkich wysiłkach egzegezy, możemy na nowy sposób dzielić zdumienie, że długi czas niezrozumiane słowo z roku 733 przed Chrystusem w godzinie poczęcia Jezusa Chrystusa stało się rzeczywistością. Że Bóg dał nam naprawdę wielki znak, który odnosi się do całego świata. Papież Benedykt XVI przemawia tutaj jak człowiek wierzący. Przypomnijmy sobie formułę, słynne zdanie świętego Augustyna, a Benedykt XVI jest człowiekiem wychowanym na świętym Augustynie i na muzyce Mozarta. Augustyn powiedział tak, będąc biskupem, dla was jestem biskupem, ale z wami jestem chrześcijaninem. I Benedykt XVI daje poznać wszystkim wierzącym w Chrystusa. Dla nas jest biskupem Rzymu, jest papieżem, ale z nami wszystkimi uwikłania i uwarunkowania chrześcijańskiej egzystencji. I można by powiedzieć, tu papież jak gdyby się zwierzał. Gdyby miał rozmówcę, który go pyta, czy te proroctwa Starego Testamentu papież uważa za wypełnione, to papież mówi tak. Jestem przekonany, że w 733 roku przed Chrystusem sam Bóg dał znak, który urzeczywistnił się w Jezusie Chrystusie. Dzisiaj, drodzy Państwo, bardzo nam potrzeba takiej pewności wynikającej z wiary. Wspominaliśmy kiedyś, że są dwa rodzaje pewności. Jedna wynika, pewność wynikająca z wiedzy. Otóż wspominaliśmy kiedyś, że wiedzę uzyskujemy na przykład dzięki postępowi nauk przyrodniczych. Poznaliśmy na przykład tajemnice fizyki, prawa fizyki, które rządzą światem i dlatego możemy skonstruować samolot, możemy go wysłać w powietrze i możemy go precyzyjnie po paru tysiącach kilometrów posadzić z dokładnością do pół metra na pasie startowym. Możemy wymyśleć coś takiego jak statki kosmiczne, możemy wymyśleć coś takiego jak światłowody, dlatego że poznaliśmy prawa natury. Kiedy ktoś wchodzi do samolotu, to się sporo osób się boi wchodzić do samolotu. Ale ja wspominałem Państwu kiedyś, że tutaj na terenie tej parafii i sąsiedniej parafii świętego Franciszka mieszka wielu pilotów. I kiedyś z takim jednym z pilotów byliśmy u pana Rywiera, było to parę lat temu. I pytam tego pilota, obaj czekaliśmy na swoją kolejkę, pytam, czy on się nie boi latać samolotami. A on mówi, że ciężar, ja się boję chodzić po ulicy, boję się chodzić po pasach, żeby ktoś nie wjechał na czerwonym świetle. Natomiast jak ja wchodzę do samolotu, to ja się dopiero czuję u siebie, ja się czuję w domu. Tam dopiero ja jestem pewny. Ja mówię, przecież to jest dookoła jest pusto. Jakie pusto? Tam to jest wszystko obliczone, pomyślane, przemyślane. To jest pewność. Ja tam czuję się u siebie. Otóż ktoś, kto zna te prawa fizyki, osiąga pewność wynikającą z wiedzy. A my, drodzy Państwo, staramy się osiągać pewność wynikającą z wiary. Na pozór wydaje się, że to jest sprzeczność, ale właśnie wiara daje nam pewność, która pozwala nam ustalić właściwie swoje życie, pojąć sens swojego życia i która pozwala nam przejść przez rozmaite meandry i zawiłości tego, co w życiu najtrudniejsze. Kiedy nam przychodzi przejść przez jakąś ciemną dolinę, to wtedy wiara sprawia, że ujmujemy się Boga za ręce, mówiąc obrazowo, nie dlatego, że Go wymyśliliśmy, tylko dlatego, że On rzeczywiście istnieje. I cała mądrość polega na tym, żeby to uznać i żeby z tego korzystać. Mówiąc jeszcze inaczej, prawdy wiary zmieniają się znacznie rzadziej niż prawdy naukowe. Otóż tajemnica Trójcy Świętej, stopniowo odkrywana na kartach Starego Testamentu, a później objawiona, tam przeczuwana, a w Nowym Testamencie objawiona i rozwinięta i ujęta w formuły dogmatyczne na Soborze Nicejskim w roku 325, otóż ta prawda o Trójcy Świętej trwa, istnieje do dzisiaj, jest nadal interpretowana, komentowana i przeżywana przez miliony i miliardy ludzi. W tym czasie wiele praw naukowych i pewników naukowych zostało już obalonych, a w nich miejsce powstały nowe. A więc jest pewność wiedzy, powtórzmy, i jest pewność. rodzaje pewności, które sprawiają, że między nauką a wiarą religijną nie tylko nie ma żadnej sprzeczności, tylko one nawzajem siebie potrzebują i nawzajem siebie wymagają. I tak przechodzimy do tego, co w książce Ojca Świętego Benedykta XVI pozostało nam na dzisiaj do refleksji. Chciałbym podkreślić, uwypuklić Państwu, że gdy papież zastanawia się nad dzieciństwem Jezusa, to rozważa następujące jego elementy. Najpierw zwiastowanie narodzin Jana Chrzciciela. Następnie zwiastowanie narodzin Jezusa Chrystusa. W jednym i drugim przypadku mamy tajemnicę macierzyństwa Elżbieta i Maryja. I mamy tajemnicę ojcostwa, ale przeżywaną w każdym z tych przypadków zupełnie inaczej. Mianowicie Zachariasz i Józef. Więc same początki życia Jana Chrzciciela, poprzednika Jezusa i samego Jezusa. Centrum tej prawdy, centrum tym dociekam, znajduje się prawda o dziewiczym poczęciu. Drugi aspekt, drugi element, który niedawno przeżywaliśmy w liturgii, tamte też przeżywamy w liturgii. Mamy 25 marca uroczystość zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Jesteśmy tutaj w kościele i parafii pod wezwaniem zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Będzie uroczystość narodzenia Jana Chrzciciela 24 czerwca. Więc wszystko to są wydarzenia zbawcze upamiętniane w liturgii. Drugi etap, drugi dział, który mamy świeżo za sobą, to jest narodzenie Jezusa w Betlejem. I rozważając narodzenie Jezusa w Betlejem, papież skupia się na kilku wątkach. Mianowicie, między innymi, papież powiedział tak. Z całości postaci Jezusa Chrystusa padało światło na to wydarzenie, czyli na Jego narodziny w Betlejem. I na odwrót. Na podstawie wydarzenia lepiej też zrozumiano Bożą logikę. Mówiąc inaczej, przez pryzmat całego ziemskiego życia Jezusa oraz Jego męki, śmierci i zmartwychwstania patrzono na narodziny w Betlejem. Ale również wiedząc, znając okoliczności narodzin Jezusa w Betlejem, wiedziano, że ten, który przyszedł na świat, nie jest kimś zwyczajnym. I papież dodaje, tajemnica początku rozjaśniała to, co nastąpiło później. I na odwrót, rozwinięta już wiara w Chrystusa ułatwiała zrozumienie początku i jego głębokiego sensu. W ten sposób rozwijała się Chrystologia. Czyli w ten sposób rozwijało się właściwe zrozumienie osoby i posłannictwa Jezusa Chrystusa. One na kartach Nowego Testamentu są jak gdyby na samym początku w powijakach, a później przyjdzie refleksja chrześcijańska, teologia chrześcijańska kontynuowana aż do dzisiaj i przerodzi się w wielkie wyznania wiary, kim jest naprawdę Jezus Chrystus. I papież rozważa tak po kolei te elementy i przypomina nam to, na co właśnie przed chwilą zwróciłem uwagę. W historii Jezusa są dwa punkty, w których działanie Boga wkracza bezpośrednio w świat materialny. Narodzenie z dziewicy i powstanie z martwych grobów, którym Jezus nie pozostał i nie uległ rozkładowi. Obydwa te punkty są skandalem dla ducha nowożytnego. Właśnie w tych miejscach następuje najsilniejsze także w ogóle na nastawienie, na stosunek wobec życia, w jego początkach i w jego końcu. Te dwa punkty, dziewicze narodzenie i rzeczywiste powstanie z grobu, stanowią kamienie probiercze wiary. Zatem, drodzy Państwo, gdybyśmy mieli przeprowadzić taki rachunek sumienia osobisty z siły, z mocy naszej wiary, to trzeba nam byłoby odpowiedzieć, że fundamentem, zawiasem, taką podstawą chrześcijaństwa jest prawda o dziewiczym poczęciu i o zmartwychwstaniu. Czy wierzę w jedno i w drugie? Nie brakuje bowiem chrześcijan, katolików, którzy traktują wiarę tak, jak się traktuje znany szwedzki stół, bufet. Wchodzi się do restauracji, do bufetu i wybiera się z wielu potraw tylko te, które chcemy jeść, bo sądzimy, że będą nam smakowały. I to samo wchodzi się do kościoła albo zapoznaje się z prawdami wiary i wybiera się tylko te, które mogą nam pasować albo które nie przerastają możliwości naszego rozumu albo które odpowiadają naszym oczekiwaniom i potrzebom. I tak papież przechodzi dalej do rozważań narodzin Jezusa Chrystusa. Przeżywaliśmy te narodziny i w modlitwie, i w kolędach. To, co papież podkreśla, to podkreśla fakt, że Jezus żył w czasie, którego datę można dokładnie podać i na dokładnie określonym obszarze geograficznym. A więc, że Bóg naprawdę stał się człowiekiem. Stał się człowiekiem w określonym czasie i w określonym miejscu. Czasu nikt z nas cofnąć nie może. Natomiast wymiar przestrzeni możemy jakoś pokonać. I właśnie to nam tłumaczy pielgrzymki do Ziemi Świętej. Jest wśród Państwa wiele osób, które miało szczęście zdjąć kolana w Betlejem albo zdjąć kolana na Kalwarii i dobrze wie, co to znaczy. I właśnie tę realność wcielenia Syna Bożego papież podkreśla. Ale podkreśla jednocześnie ten wymiar ubóstwa, który w Betlejem był wyraźnie obecny. I Benedykt XVI napisał tak. Od samego narodzenia jest on, Jezus, poza obszarem tego, co dla świata ma znaczenie i moc. Jednak właśnie ten pozbawiony znaczenia i niemocny okazuje się kimś naprawdę mocnym. Tym, od którego w końcu wszystko zależy. Dlatego cząstką stawania chrześcijaninem jest wyjście z tego, o czym wszyscy myślą i czego chcą, odrzucenie dominujących kryteriów, umożliwiające znalezienie światła prawdy naszego bytu i wejście w tym świetle na dobrą drogę. Myślenie papieża jest takie. W dzisiejszym świecie pokutuje pogląd, że każdy ma swoją prawdę. Odpytuje się ludzi, jaka jest ich opinia o czymś. I natychmiast pojawia się słupek, wykres. Tyle osób uważa to, tyle tamto, jeszcze inny procent uważa co innego. Wobec tego każdy żyje tak, jak uważa i tak, jak mu się podoba. A papież powiada, że Betlejem wzywa nas do tego i uzdalnia nas do tego, żebyśmy uznali istnienie obiektywnej prawdy. A więc prawda nie jest wypadkową ludzkich poglądów, zapatrywań i oczekiwań. Prawda też nie leży po środku, nie jest wyrazem, wynikiem kompromisów i ustaleń. Prawda, mówiąc dosadnie, leży tam, gdzie leży. A więc trzeba jej cierpliwie szukać. Jedni są bliżej prawdy, drudzy dalej, jeszcze inni bardzo daleko. I nie jest to kwestia wypadkowej, statystycznej, tylko kwestia przygnięcia do prawdy. Bardzo przejmująco papież interpretował, i może to przypomnijmy jako ostatni moment przed tym tekstem, do którego przejdziemy, papież zinterpretował, idąc za tradycją starochrześcijańską, owinięcie Jezusa w pieluszki. Niech Państwo posłuchają. Benedykt XVI tego nie wymyślił. Benedykt XVI idzie tutaj za wyobraźnią chrześcijańską, kształtowaną w starożytności i w średniowieczu. Tamci ludzie byli o wiele bardziej wrażliwi niż my, dlatego że żyli o wiele bardziej bliżej przyrody, natury, a także głębiej niż my przeżywali prawdy wiary, dlatego że czuli kruchość i ułomność swojej egzystencji, swojego istnienia. Nie mieli tej pewności, tych odmian pewności, jakie my dzisiaj mamy w postaci polis, ubezpieczeń, pogotowia, szpitali, domów starości, prawda, opieki medycznej. Tego wszystkiego nie było. Jedynym punktem odniesienia była rodzina i najbliżsi, więc człowiek miał świadomość tego, że jest kruchy. I oto, jak interpretowano owinięcie i złożenie Jezusa w pieluszkach. Papież, to jest pierwsza interpretacja. Tradycja ikon, tu nawiązanie do ikon bardzo popularnych na wschodzie, bizantyjskich, a teraz w prawosławiu, interpretowała żłób i pieluszki także teologicznie. W dziecku ściśle owiniętym w pieluszki widzi się znak wskazujący na godzinę jego śmierci. Jak zobaczymy to jeszcze dokładniej przy rozważaniu słowa jednorodzone. Jest ono od samego początku darem ofiarnym. Proszę zauważyć, mamy tu nawiązanie do starożytnych zwyczajów grzebaryń. Tak jak mały Jezus jest owinięty w pieluszki, tak ciało składane do grobu, dzisiaj widać to na Bliskim Wschodzie, w Palestynie, w Izraelu i u Żydów i u Arabów, owijanie ciała w całun i składanie do grobu. A więc mamy początek i koniec ludzkiej egzystencji, ludzkiego przeznaczenia taki sam. To był pierwszy sposób postrzegania tych pieluszek. Zwrócenie uwagi już na to, co będzie pod sam koniec życia. Prawda, że nigdy by to nam nie przyszło do głowy. A drugi aspekt, drugi element też daje do myślenia. Na pozór, kiedy słyszymy to, możemy się lekko uśmiechnąć. On ma związek z interpretacją, którą dał święty Augustyn, biskup Hippony, który zmarł w roku 430, więc ponad 1500 lat temu. Augustyn objaśniał znaczenie żłobu, posługując się myślą, która w pierwszej chwili wydaje się niestosowna. Ale gdy się jej bliżej przyjrzeć, zawiera głęboką prawdę. Żłób jest miejscem, gdzie zwierzęta znajdują pokarm. Teraz zaś w żłobie leży ten, który nazywa siebie samego chlebem danym z nieba, prawdziwym pokarmem, którego człowiek potrzebuje do podtrzymania swego człowieczeństwa. Jest to pokarm zapewniający człowiekowi właściwe wieczne życie. Dlatego żłób wskazuje na stół pański, do którego człowiek jest zaproszony, aby otrzymać chleb od Boga. Zauważmy, dla nas mieszkających w mieście ta papieska intuicja jest na pierwszy rzut oka szokująca, ale gdy się jej bliżej przyjrzymy, daje nam wiele do myślenia. Jak zwierzęta przychodzą dzisiaj do żłobu, tym żłóbkiem jest ołtarz i tam znajdujemy pokarm dla siebie. Tym pokarmem jest sam Jezus Chrystus, a więc żłóbek z Jezusem Chrystusem wewnątrz to jest odległa zapowiedź daru Eucharystii. Zwróćmy uwagę, tam owinięcie w pieluszki jako zapowiedź przeznaczenia i losów śmierci. Tu wzgląd na żółtek i Jezusa Chrystusa w nim jako symbol i znak Eucharystii. Ale to nie wszystko. Papież zwraca uwagę jeszcze na jeden aspekt. Mianowicie nawiązuje do rzeczywistości Starego Testamentu. I to w jej początkach. Wtedy to, po wyjściu z Egiptu i po zawarciu przymierza na Synaju, Izraelici nieśli ze sobą Arkę Przymierza. W tej Arce Przymierza były tablice, dwie tablice z 10 Bożymi przykazaniami. Nad Arką Przymierza unosiły się cheruby. Cherubiny. I przychodząc do tej Arki Przymierza, Izraelici mieli świadomość, że tam jest Bóg i Jego święta wola. I oto papież, biorąc tę analogię, biorąc tą rzeczywistość za punkt wyjścia, mówi tak. Dlatego i żłób staje się jakby Arką Przymierza, w której tajemnie strzeżony Bóg jest między ludźmi i przed którą dla wołu i osła, dla ludzkości złożonej z Żydów i pogan nadeszła godzina poznania Boga. Proszę Państwa, to są proste słowa, prosty obraz, dosadny obraz, ale w dzisiejszym świecie nikt tak nie mówi. Mianowicie Ojciec Święty, możemy tu sobie wyobrazić choćby te pocztówki, kartki świąteczne, które otrzymaliśmy na święta i możemy sobie wyobrazić tam żłóbek z Jezusem Chrystusem oraz wołu i osła. Papież mówi, że ten wół i osioł to jest symbol narodu żydowskiego, to ten wół i osioł narodów pogańskich. I oto jedni i drudzy. Ludzkość złożona z Żydów i pogan została zaproszona do poznania Boga, do uznania Boga w Jezusie Chrystusie. A więc żłóbek Jezusowy z całym jego bogactwem zostaje objaśniony, zinterpretowany, jest przeżywany przez papieża na tak różne sposoby. Czy widzą Państwo, jak papież w niezwykły sposób przechodzi od czytania i rozważania tekstu biblijnego do medytacji? Czy widzimy, jak jego pobożność wyzwala w nim ogromne pokłady wyobraźni? I jak ta wyobraźnia stoi na służbie budowania i umacniania wiary? Czy widzimy, jak najtrudniejsze prawdy wiary chrześcijańskiej zostają przez papieża ujęte w bardzo proste słowa i obrazy? To tak jak niegdyś artyści malowali trudne epizody biblijne, malowali je w kościołach, na obrazach, na witrażach, w rzeźbie, tak papież przekłada to, co trudne w Piśmie Świętym, na obrazy malowane słowem, wyzwalając naszą wyobraźnię. Czy zauważyli też Państwo, jak bardzo brakuje nam dzisiaj takiej właśnie pogłębionej, spokojnej medytacji, która idzie w tych kierunkach, które Benedykt XVI nam wytyczył i do których nas zachęca? Można by powiedzieć też, że tak dobry nastrój jak teraz, kiedy są setki osób i kiedy jest tak cicho, to jest właśnie wstęp do tej medytacji, a tym lekcji po takich obrazach malowanych słowem, żeby je natychmiast przełożyć nie tyle na obecność w autobusie, w tramwaju czy na powrót samochodem do domu, ale przełożyć właśnie na język medytacji przed Jezusem, który dzisiaj też jest obecny tak jak w Betlejem, tylko w sposób sakramentalny. I tak przechodzimy do ofiarowania Jezusa w świątyni jerozolimskiej. Nie będzie to bardzo długie rozważanie, ale myślę, że znajdą tutaj Państwo od Benedykta XVI przejęte pewne bardzo ważne intuicje. Ja je przełożę troszeczkę po swojemu, trochę tak jak je rozumiem i przeżywam. Przede wszystkim papież zwraca uwagę, chociaż tego nie tłumaczy, że dziwne jest to, że się w ogóle mówi o tym, że 8 dnia Jezus został obrzezany, a 40 dnia został przedstawiony w świątyni. Dziwne jest miejsce, w którym się o tym mówi. Bo ja tylko Państwu przeczytam krótki ten tekstik i proszę się zastanowić, a potem ja ewentualnie dam odpowiedź, co nas w tym tekście zadziwia. On pochodzi z Ewangelii świętego Łukasza. I właśnie nad tym się proszę chwilę zastanowić. Gdy nadszedł dzień 8, czytamy w Ewangelii świętego Łukasza, i należało obrzezać dziecię, nadano mu imię Jezus, którym je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie matki. Gdy potem upłynęły w nich oczyszczenia według prawa mojżeszowego, przynieśli je do Jerozolimy, aby je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim. Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie przedstawione, poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogaryc albo dwa młode gołębie zgodnie z przepisem prawa pańskiego. Myślę, że niektórzy z Państwa czują tutaj ciężar tego pytania, tej trudności, na którą zwróciłem uwagę. Można by ją ująć dosadnie i nieładnie. Można by ją ująć tak. A właściwie co nas to obchodzi? W jakim sensie, w jakim znaczeniu nas to dotyczy? Proszę popatrzeć, że wzmianka o obrzezaniu i o ofiarowaniu w świątyni pochodzi z Ewangelii świętego Łukasza, której autor był z pochodzenia poganinem, a sama Ewangelia była kierowana do chrześcijan pochodzenia pogańskiego. I w ten sposób odkrywamy przeogromny paradoks. Otóż zwracając się do tych, którzy nie byli Żydami, byli chrześcijanami pogańskiego pochodzenia, Łukasz zwraca ich uwagę, uwypukla im wydarzenie o charakterze specyficznie żydowskim. A więc chcę w ten sposób podkreślić wagę, łączność i ciągłość ze Starym Testamentem. Podkreśla, że wiara w Jezusa Chrystusa, samo życie Jezusa Chrystusa nie rozgrywało się w pustce, lecz stanowiło kontynuację tej rzeczywistości zbawczej biblijnego Izraela. Skoro tak, to papież wyciąga z tego drugi wniosek. Mianowicie pamięć o obrzezaniu Jezusa i pamięć o Jego ofiarowaniu w świątyni jerozolimskiej miała charakter specyficznie żydowski. Zatem musi stanowić element autentycznej pamięci o tym, co się rzeczywiście wydarzyło. Otóż Łukasz musiał o tym wiedzieć i mógł o tym wiedzieć tylko od Maryi. Tak jak o zwiastowaniu w Nazarecie, jak o okolicznościach narodzin Jezusa Chrystusa, tak i to wydarzenie mogło zachować się wyłącznie w pamięci Najświętszej Maryi Panny. Dlatego Łukasz powie dalej, a Maryja zachowywała wszystkie te słowa w swoim sercu. Powie tak raz i drugi. Czyli mamy tutaj do czynienia z pamięcią, która dotyczy i sięga rzeczywistych wydarzeń. Łukasz, powiedzmy to raz jeszcze, pisząc do chrześcijan pogańskiego pochodzenia, nie miał żadnego interesu, żeby wymyślać coś takiego. Odwrotnie, wzmianka o tych wydarzeniach wymagała wytłumaczenia, wyjaśnienia, ale musiała też mieć swój sens. Spróbujmy więc odkryć ten sens inny. Dnia ósmego po narodzinach każde niemowlę płci męskiej, które urodziło się z matki Żydówki czy w rodzinie żydowskiej, miało, powinno i nadal powinno być obrzezane. Otóż matka, która urodzi dziecko, przez 7 dni pozostaje, jeżeli tak można powiedzieć, ze swoją intymnością, pozostaje oddzielona, odseparowana. W tym czasie jest traktowana zupełnie wyjątkowo ze względu na to, co się wydarzyło i ze względu również na krew, która temu towarzyszy. A po 7 dniach matka, jeżeli tak można powiedzieć, wraca do normalnego świata, a jej dziecko, chłopczyk, niemowlę, zostaje obrzezane. To obrzezanie jest traktowane i przeżywane jako znak przymierza z Bogiem. Zatem proszę zauważyć, że mamy tutaj do czynienia z osobliwym niuansem. Niuansem, który dotyczy również naszej wiary. Mianowicie Jezus przez swoje urodzenie z Maryi, ale także przez akt religijny obrzezania, zarówno w perspektywie etnicznej, w perspektywie krwi, jak i w perspektywie religijnej, był dzieckiem swojego narodu. Był synem Izraela. On, w którym spełniły się obietnice Starego Przymierza, przynależał do rzeczywistości ludu Bożego wybrania. Ci z Państwa, którzy mają dobrą pamięć i pamiętają liturgię po II Soborze Watykańskim, to być może pamiętają, że jeszcze jakieś 20-25 lat temu, 1 stycznia, obchodziło się w Kościele święto obrzezania pańskiego. Proszę sobie może w starym modlitewniku czy w jakiejś książeczce, proszę to zobaczyć. Tak z całą pewnością było gdzieś do lat 70. ubiegłego wieku. Przez całe setki lat. Nowy rok to było święto obrzezania pańskiego. Po Soborze Watykańskim II święto to ustąpiło miejsca uroczystości święcie Matki Bożej i rozpoczyna nowy rok. Natomiast nasuwa się pytanie, dlaczego zostało usunięte? Otóż wśród wielu możliwości, trzeba by to dokładnie zbadać, jest, jak mi się wydaje, ta, że oto święto obrzezania Jezusa nie przystawało do kryteriów politycznej poprawności, która daje o sobie znać w dialogu i w relacjach Kościoła z Żydami i Judaizmem. Mocny nacisk, czyli wypuklanie i przeżywanie tego, że Jezus został obrzezany, czyli że Jezus jest Żydem, nie bardzo pasowało, czyli nie bardzo było w interesie Żydów, żeby o tym mówić, żeby to przypominać. Było to niewygodne. Dlatego, że bolesną prawdą naszych obustronnych że Jezus został przez nich ustawiony poza granicami judaizmu, a człowiek, chrześcijanin żydowskiego pochodzenia, czyli Żyd, który staje się chrześcijaninem, przestaje być Żydem. Nie jest traktowany jako Żyd. Mamy więc do czynienia element bardzo dosadnej, silnej polemiki, która została przeniesiona na teren liturgii. Kiedy w ostatnich latach przypomina się o tamtym dawnym święcie obrzezania pańskiego, to powstaje taki rodzaj konsternacji, a po co o tym mówić? I drugie wydarzenie, na które Łukasz zwraca uwagę, proszę popatrzeć, dopowiadając jeszcze tamto, że tak na dobrą sprawę, gdyby w ten sposób myślano w czasach świętego Łukasza i gdyby tak Łukasz myślał, to aluzja do obrzezania, nawiązanie do obrzezania by się w jego Ewangelii nie znalazło. Nie ma o nim mowy w Ewangelii Mateusza, bo dla Mateusza było to oczywiste. Dlatego, że on pisze swoją Ewangelię do Żydów, dla niego było to jasne. Nie ma w Ewangelii Marka, bo Ewangelia Marka to jest jakby Ewangelia Piotra. Piotr poznał Jezusa, gdy był dorosłym człowiekiem. Tam w ogóle nie ma o Ewangelii dzieciństwa. I nie ma w Ewangelii Jana, bo Jan ujmuje początki Jezusa nie w kategoriach historycznych, tylko w kategoriach podniosłego hymnu liturgicznego. My ten hymn przeżywamy w naszej polskiej kolędzie, kolędzie, która jest bardzo podniosła, bardzo uroczysta, bardzo piękna. Bóg się rodzi. Prawda? Nastrój kolędy Bóg się rodzi jest zupełnie inny niż na przykład wśród nocnej ciszy albo Lulajże Jezusa. I pozostało drugie wydarzenie. Mianowicie ofiarowanie Jezusa w świątyni. Papież zwraca uwagę, że w tym wydarzeniu ofiarowania są trzy elementy. Oczyszczenie Maryi, wykupienie pierworodnego i przedstawienie go w świątyni. Wszystkie te trzy elementy są znowu specyficznie żydowskie. Zatem pamięć o ofiarowaniu Jezusa w świątyni musi polegać na tym, co się naprawdę wydarzyło. Tego nie można było wymyśleć, bo znów dla Ewangelii świętego Łukasza nie było potrzeby, nie było celu, nie było sensu, żeby to wymyślać. Aspekt pierwszy. Najpierw tak zwane oczyszczenie Maryi. W Księdze Kapłańskiej jest przepis, że zgodnie z którym kobieta po urodzeniu dziecka, chłopca, pozostaje przez 7 dni wyłączona od czynności liturgicznych. 8 dnia dziecko zostaje obrzezane, a kobieta jeszcze przez 33 dni ma pozostawać w domu dla oczyszczenia krwi. Nikt nie ma w Piśmie Świętym żadnego uzasadnienia, co to znaczy ani dlaczego tak jest. Ale ten przepis, starsze i dorosłe panie pamiętają, był jeszcze i w kościele aż po lata 60. i 70. Ja sam pamiętam, jako chłopak, taki dorastający, a daleko bardziej jako dziecko, że prawie każdą niedzielę do kościoła parafialnego po sumie, po mszy świętej, bo wtedy chodziliśmy, ja chodziłem do kościoła właśnie na sumę i po sumie przychodził, odbywało się takie specjalne błogosławieństwo, na którym kobiety, które urodziły dziecko właśnie 40 dni temu, a dziewczynkę 80 dni temu, przychodziły i ksiądz je błogosławił. To później już w naszych czasach zupełnie zanikło, a to jest nawiązanie właśnie do tego epizodu i do tego prawa. Ono miało, ten przepis miał jeszcze jedną funkcję. Typowo, jeżeli tak można powiedzieć, zdrowotną. I może nią był motywowany. Nie jest to dziedzina, na której się znam, ale daję Państwu to, co można wyczytać i to, czego się można dowiedzieć. Otóż po urodzeniu dziecka kobieta przez 40 dni była pozostawiona, zachowana w swojej intymności i również mąż i cała reszta miał tę intymność uszanować. Musiała, jeżeli tak można powiedzieć, to był czas, w którym wracała do siebie. Dla dziewczynki ten czas wynosił 80 dni, czyli dwa razy tyle, co dla chłopca. A wyjaśnienie, które znajduje się w tradycji żydowskiej, jest mniej więcej takie, że przy urodzeniu dziewczynki spotykają się dwie krwie. Krew matki i krew córki. Te drugie 40 dni jak gdyby antycypuje przyszłość córki. I to jest to, co bardzo ciekawe, jednocześnie bardzo trudne i powikłane sprawy, ale dają nam one pojęcie, że w świecie starożytnym, a później przykładano wagę do rzeczy, na które my dzisiaj uwagi nie zwracamy. Więc Maryja udaje się do świątyni jerozolimskiej, a Benedykt XVI powiada wobec tego, że rodzina Jezusa zaliczała się do tych osób w rozumiały sposób religijnych, ale jednocześnie ubogich. Dlatego, że przy tej okazji została, przy tej okazji wykupienia pierworodnego została ofiarowana, złożona ofiara ubogich. Maryja nie potrzebowała oczyszczenia po urodzeniu Jezusa, ale to narodzenie przyniosło, sprawiło oczyszczenie świata. Więc wykup pierworodnego, który był absolutną własnością Boga, tutaj ustępuje miejsca w przedstawieniu go w świątyni. O tym przepisanym akcie wykupu Łukasz w ogóle nie mówi. Natomiast pojawia się coś odwrotnego. Mianowicie przekazanie dziecka Bogu, do którego to dziecko ma całkowicie należeć. Mówiąc inaczej, Jezus w swoim ziemskim życiu bardzo często zachowuje się, postępuje jak człowiek, jak każdy inny człowiek, jak każdy inny Izraelita. A więc przychodzi na świat, poddaje się obrzezaniu, jego matka dokonuje, Maryja dokonuje ofiarowania w świątyni. Potem Jezus przyjmie chrzest w wodach Jordanu. Wspominaliśmy o tym wczoraj. Jest tak jak inni, a zarazem tej swojej solidarności z innymi nadaje nowe znaczenie i nowy sens. A to nowe znaczenie i nowy sens pochodzi stąd, że On jest kimś wyjątkowym. I również to ofiarowanie w świątyni nabiera nowego znaczenia, bo ten, który jest ofiarowany w świątyni, jest samym Bożym Synem. Co rozpoznał starzec Symeon i co rozpoznała prorokini Anna. I kończąc, w słowach starca Symeona pojawia się zapowiedź, przeczytajmy może te słowa, które Państwo znają, osoby konsekrowane, siostry zakonne znają je znakomicie, bo one stanowią część systematycznej, regularnej modlitwy prewiarzowej. Kiedy to Symeon wziął w objęcia małego Jezusa, błogosławił i mówił. Odmawia się tę modlitwę w modlitwie wieczornej liturgii godzin, czyli w brewiarzu, przed pójściem spać, a sen jest tutaj obrazem śmierci. Ta modlitwa brzmi szczególnie przejmująco po łacinie, a po polsku brzmi tak. Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze temu w pokoju według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. I mówi do matki jego Maryi: oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. Nad stajenką, nad grotą betlejemską unosiła się wrogość Heroda, zapowiedź krzyża. I nad świątynią jerozolimską w momencie ofiarowania Jezusa unosi się zapowiedź krzyża. W momencie, kiedy Jezus przychodzi na świat, powiedzieliśmy już kiedyś obrazowo, rośnie w Jerozolimie drzewo na jego krzyż, które któregoś dnia, jako dojrzałe, wystarczająco grube, zostanie ścięte. A więc obok radości i refleksji i uznania i błogosławieństwa i miłości pojawia się sprzeciw. A papież skomentował to tak. Sprzeciw człowieka wobec Boga ciągnie się przez całą historię. Jezus okazuje się autentycznym znakiem Boga przez to właśnie, że bierze na siebie ten sprzeciw wobec Boga i do siebie kieruje, aż do sprzeciwu krzyża. Proszę zauważmy, co papież powiedział. Papież powiedział, że nawet ci, którzy mówią Bogu nie, nawet ci, którzy wyrażają wobec Chrystusa sprzeciw, nie pozostają kimś odrzuconym, bo ten ciężar sprzeciwu Jezus jakby bierze na swoje ramiona i przeobraża go w sprzeciw krzyża. Oto jest najgłębsze znaczenie zbawienia dokonanego przez Jezusa Chrystusa. Umarł, święty Paweł tak napisał, za wszystkich, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. A więc i to, co my po ludzku uznajemy za podział na sprawiedliwych i grzeszników, to w perspektywie Bożej ci grzesznicy, ich ciężar ich grzechów i ciężar ich sprzeciwu został przez Chrystusa podźwignięty na krzyż. Ale papież mówi dalej. Wiemy wszyscy, jak bardzo Chrystus jest dzisiaj znakiem sprzeciwu. Koniec końców zwracającym się przeciwko samemu Bogu. Ciągle na nowo Boga postrzega się jako granica naszej wolności. Granicę, którą trzeba usunąć po to, aby człowiek mógł być całkowicie sobą. Bóg ze swą prawdą przeciwstawia się różnorodnym kłamstwom człowieka, jego egoizmowi i jego pysze. Bóg jest miłością. Miłość może być jednak również znienawidzona. Tam, gdzie domaga się wyjścia z siebie samego, po to, by się wznieść ponad siebie. I tak okazuje się, że refleksja nad ofiarowaniem Jezusa w świątyni i nad słowami starca Symeona przenosi nas w dzisiejszy świat współczesny i kieruje ku temu, co w dzisiejszym świecie wymaga naszej orientacji i co wymaga naszego udziału i naszego odniesienia i decyzji. Mianowicie, po której stronie jesteśmy. I jednocześnie ta świadomość, że sprzeciw wobec Boga, wobec Chrystusa, on idzie przez całą ludzką historię. Dlatego, że miłość może być również znienawidzona wtedy, gdy w domaga się wyjścia z siebie, żeby się wznieść ponad siebie. A więc największym zagrożeniem dla miłości jest pycha, chciwość, egoizm. I one w konfrontacji z Bogiem spychają człowieka na pozycje, które są Bogu wrogie. Więc w roku wiary otrzymujemy bardzo piękne i głębokie papieskie przemyślenia. Ale w tym wszystkim jest jakaś iskra, jakaś nadzieja, która pozwala nam zrozumieć, że i ów sprzeciw, że nie do niego należy ostatnie słowo. To znaczy, że i ten sprzeciw jako ciężar, który może ponieść tylko Syn Boży, został przez Niego podjęty i przeniesiony na krzyż. A więc, mimo tego sprzeciwu, ostatnie słowo zawsze należy do Boga. Dzisiaj bardzo Państwu dziękuję. Zapraszam na następne spotkanie 11 lutego. Drugi poniedziałek lutego to będzie Święto Matki Bożej z Lourdes. Bardzo piękne święto i ta dzisiejsza konferencja nas już to święto wprowadziła. Myślę, że też wtedy właśnie w lutym dla osób zainteresowanych powiem ewentualnie o jakichś takich planach pielgrzymkowych do Ziemi Świętej i będziemy, jeżeli Pan Bóg pozwoli, to późną wiosną czy latą realizować. Dziś dziękuję pięknie i pomódlmy się na koniec tylko modlitwą. Niech w niej się wyrazi nasza wiara i przyjęcie tych treści, które wspólnie, nad którymi wspólnie medytujemy.